Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Calcium Lie Drugiej, What Your Doctor Still Doesn't Know.
Autorstwa lekarza Roberta Thompsona i współautorki Kathleen Barnes to popularnonaukowa książka z obszaru zdrowia, żywienia i medycyny integracyjnej. Jest rozszerzoną, zaktualizowaną wersją wcześniejszej publikacji poświęconej sporom wokół wapnia, osteoporozy i suplementacji. Jej główny cel polega na zakwestionowaniu prostego przekazu, że większa podaż wapnia automatycznie oznacza mocniejsze kości i lepsze zdrowie. Autorzy podkreślają znaczenie równowagi mineralnej, odżywiania oraz indywidualnej oceny problemów zdrowotnych. Książka przedstawia jednak tezy bardzo szerokie, m.in. o związku nadmiaru wapnia z licznymi chorobami, które należy czytać krytycznie. Do ustalonej wiedzy medycznej wapń jest rzeczywiście podstawowym składnikiem mineralnym kości, choć prawidłowa budowa i przebudowa tkanki kostnej zależą także od innych składników. Hormonów aktywności i stanu zdrowia. To przede wszystkim polemiczny głos w dyskusji o bezrefleksyjnym stosowaniu suplementów, a nie zastępstwo konsultacji medycznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wapń jako ważny składnik kości, ale nie jedyny element zdrowia kostnego. Punktem wyjścia książki jest sprzeciw wobec redukowania zdrowia kości do jednego minerału. Autorzy przekonują, że kości wymagają współdziałania wielu minerałów, a ich proporcje mają znaczenie dla całego organizmu. Ta ogólna intuicja jest zasadna, jeśli rozumieć ją jako krytykę uproszczonych porad żywieniowych. Tkanka kostna nie jest bowiem bierną konstrukcją, lecz żywą strukturą, która stale przechodzi proces przebudowy. Potrzebuje odpowiedniej podaży energii i białka, a jej kondycje kształtują m.in. witamina D, magnez, fosfor, stan hormonalny oraz regularne ćwiczenia obciążeniowe. Jednocześnie tytułowa prowokacja może wprowadzać w błąd, jeśli sugeruje, że wapń nie jest kluczowy. Jest on głównym minerałem obecnym w kościach, przede wszystkim w kryształach hydroksyapatytu. Trafniejszy wniosek brzmi więc nie, że wapń jest nieistotny, lecz że pojedynczy składnik nie wyjaśnia całej fizjologii kości. Książka zachęca do patrzenia na problem szerzej, ale jej argumenty warto zestawiać z aktualnymi zaleceniami klinicznymi. W praktyce ocena ryzyka osteoporozy nie powinna opierać się ani na automatycznym sięganiu po suplement, ani na automatycznym odrzucaniu wapnia. Po drugie, krytyka rutynowej suplementacji i pytanie o ryzyko nadmiernej podaży. Thompson i Barnes szczególnie mocno krytykują rutynowe przyjmowanie preparatów wapnia, przedstawiając je jako możliwe źródło zaburzeń zdrowotnych. Ich najważniejsze pytanie ma praktyczny charakter. Czy suplement jest rzeczywiście potrzebny konkretnej osobie? Czy wynika tylko z reklam, obaw przed osteoporozą albo ogólnej porady? To użyteczne pytanie, ponieważ suplementy nie są obojętne w każdej dawce i dla każdego pacjenta. Nadmiar wapnia może prowadzić do hiperkalcemii w określonych sytuacjach medycznych, a osoby z chorobami nerek, kamicą, zaburzeniami przytarczyc lub stosujące niektóre leki wymagają szczególnej ostrożności. Z drugiej strony książka przypisuje nadmiarowi wapnia bardzo rozległą listę problemów, w tym otyłość, cukrzycę typu 2, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie i depresję. Tak szerokie związki przyczynowe nie powinny być traktowane jako ustalony konsensus medyczny wyłącznie na podstawie tej publikacji. W chorobach przewlekłych działają liczne czynniki, między innymi genetyka, masa ciała, dieta, aktywność, leki i inne schorzenia. Najbardziej wartościowa lekcja brzmi zatem: baj nie przyjmować wysokich dawek bez wskazania, sprawdzić całkowitą podaż z diety i preparatów oraz omówić decyzję z lekarzem lub dietetykiem. Po trzecie, równowaga mineralna jako szeroka rama interpretacji przewlekłych dolegliwości. Autorzy rozwijają ideę, że niedobory i zaburzone proporcje minerałów mogą wpływać na zdrowie daleko poza układem kostnym. W opisie książki pojawia się łączenie gospodarki mineralnej z problemami metabolicznymi, tarczycowymi, nastrojem, ciążą oraz ogólną kondycją organizmu. Takie ujęcie odzwierciedla perspektywę medycyny integracyjnej, w której dieta, mikroelementy, hormony i styl życia są analizowane łącznie. Wartość tej perspektywy polega na przypomnieniu, że objawy takie jak zmęczenie, osłabienie czy skurcze nie zawsze powinny być rozpatrywane w całkowitym oderwaniu od sposobu żywienia i stanu odżywienia. Zarazem szeroka rama nie może zastąpić rzetelnej diagnostyki. Podobne objawy mogą wynikać z anemii, chorób tarczycy, depresji, zaburzeń snu, infekcji, działań, niepożądanych leków albo wielu innych przyczyn. Związek wykrytego odchylenia w badaniu z konkretną dolegliwością nie jest automatyczny. Książka może więc być użyteczna jako zachęta do zadawania pytań o dietę i całokształt zdrowia, lecz nie daje podstaw do samodzielnego rozpoznawania niedoborów. Rozsądne podejście obejmuje wywiad, badanie lekarskie i testy zlecane stosownie do objawów, a nie poszukiwanie jednego mineralnego wyjaśnienia dla każdej przewlekłej choroby. Po czwarte, osteoporoza wymaga oceny ryzyka, a nie jednej uniwersalnej recepty, choć książka koncentruje się na wapniu. Jej rzeczywistym tłem jest lęk przed osteoporozą i złamaniami. Autorzy kwestionują przekonanie, że profilaktyka tych problemów sprowadza się do zwiększenia podaży wapnia. To ważne rozróżnienie, ponieważ ryzyko złamania zależy od znacznie większej liczby elementów niż dieta. Liczą się wiek, płeć, menopauza, wcześniejsze złamania, historia rodzinna, niska masa ciała, palenie, alkohol, stosowanie glikokortykosteroidów, choroby przewlekłe i wyniki badań gęstości mineralnej kości. U części osób suplementacja może być uzasadniona, zwłaszcza gdy dieta nie pokrywa zapotrzebowania lub lekarz identyfikuje ryzyko. U nich niż priorytetem będzie poprawa jadłospisu, ćwiczenia siłowe i równoważne, zapobieganie upadkom albo leczenie farmakologiczne dobrane do ryzyka złamań. Książka wyróżnia się tym, że nie ufa automatyzmowi suplementacji, ale jej kontrtezy nie powinny prowadzić do ignorowania diagnostyki ani zaleceń dla osób z rozpoznaną osteoporozą. Szczególnie ważne jest to dla seniorów i pacjentów po złamaniu niskoenergetycznym. Najbardziej wyważona interpretacja przesłania brzmi, że plan ochrony kości ma być indywidualny, oparty na całym profilu ryzyka, a nie na haśle o jednym cudownym lub szkodliwym składniku. Na koniec, polemiczny styl książki i granice medycyny integracyjnej w praktyce. The Calcium Lietugis stosuje wyraźnie polemiczny język. Już sam tytuł sugeruje, że lekarze i powszechne zalecenia nie przekazują pacjentom istotnej prawdy. Taki styl może przyciągać osoby rozczarowane prostymi poradami zdrowotnymi albo negatywnymi doświadczeniami z suplementami. Autor, będący lekarzem położnikiem i ginekologiem, opisuje zainteresowanie równoważeniem minerałów, odżywianiem oraz problemami tarczycy i nadnerczy. Dzięki temu publikacja ma perspektywę klinicysty pracującego w modelu integracyjnym. Nie oznacza to jednak, że doświadczenie praktyczne samo w sobie potwierdza wszystkie daleko idące wnioski. W dziedzinie żywienia szczególnie łatwo pomylić korelację z przyczynowością, a skuteczność i bezpieczeństwo interwencji powinny być oceniane w odniesieniu do jakości badań, dawek, populacji oraz indywidualnych przeciwwskazań. Czytelnik może potraktować książkę jako kontrapunkt wobec marketingu suplementacyjnego, lecz powinien zachować czujność wobec twierdzeń przedstawianych jako uniwersalne. Dobrym nawykiem jest sprawdzanie, czy autor rozróżnia dane obserwacyjne od dowodów przyczynowych, czy uwzględnia wyjątki oraz czy zalecenie jest zgodne z sytuacją pacjenta. Największa korzyść z lektury wynika z krytycznego myślenia, nie z zastępowania jednej prostej doktryny drugą. Podsumowując, książka będzie najbardziej interesująca dla osób, które chcą krytycznie przyjrzeć się zaleceniom dotyczącym wapnia, suplementów i profilaktyki osteoporozy. Może również zainteresować czytelników medycyny integracyjnej oraz tych, którzy szukają szerszego spojrzenia na rolę diety, minerałów i stylu życia w zdrowiu. Jej praktyczną zaletą jest konsekwentne podważanie automatycznego założenia, że każdy powinien przyjmować więcej wapnia. Zachęca do sprawdzenia, ile tego składnika faktycznie dostarcza dieta, jakie są indywidualne czynniki ryzyka i czy suplement ma konkretne uzasadnienie. Intelektualnie stanowi przykład książki zdrowotnej, która stawia ważne pytanie, ale odpowiada na nie w sposób bardziej stanowczy, niż pozwala na to część dostępnej wiedzy medycznej. Wyróżnia się na tle typowych poradników o kościach ostrą krytyką monoskładnikowego podejścia i silnym naciskiem na równowagę mineralną. Nie jest jednak neutralnym przeglądem dowodów ani bezpiecznym przewodnikiem do samodzielnego leczenia chorób przewlekłych. Czytelnicy z osteoporozą, chorobami nerek, kamicą, zaburzeniami hormonalnymi, w ciąży lub przyjmujący leki powinni omawiać zmianę suplementacji z lekarzem. Najlepiej czytać tę pozycję jako prowokującą analizę ograniczeń masowych porad żywieniowych, a następnie porównać jej twierdzenia z aktualnymi źródłami klinicznymi.
Jej wartość leży w uruchamianiu pytań o kontekst i proporcje, nie w dostarczaniu jednej odpowiedzi dla wszystkich.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Thompson, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.